Moi kochani, z czym chciałbym się z wami dzisiaj podzielić? Otóż jedna z nienowości jest taka, że wiemy, że Kościół Boży, ciało Boże, to jest organizm żywy. Ja wiem, że to nie organizacja, ale żywy organizm. I wiem, że nasze ciała są w stanie w nocy, Bóg tak stworzy człowieka, w nocy ciało odpoczywa, nasze ciało ludzkie. W większości... Czy umiesz dobrze, możesz dobrze spać, czy nie możesz dobrze spać, jest tak, że odpoczywa w nocy. Czasami potrzebujemy snu, żeby może albo tego wypoczęcia, żeby do zdrowia powrócić. Spanie, sen dla naszego ciała ma same pozytywne, same dobre rzeczy. Tak właśnie Bóg stworzy, że ciało troszczy się o siebie w nocy. Jednak tak nie jest z Kościołem, z ciałem Bożym tak nie jest. Tak jak sen dobry jest dla ciała fizycznego, nie tak sen właśnie nie jest dobry dla ciała Bożego, dla Kościoła. Wiem, że jako Kościół, jako zbór, jako ciało Boże, to się, po prostu żyjemy też obecnie też na terenie, można tak powiedzieć, na terenie wroga, na terenie świata. Nie żyjemy wokół siebie, kiedy gdziekolwiek spojrzymy, nie? Same pokusy, sam grzech, same zniszczenie. Same pełno bawochwalstwa, po prostu wszystko określić można w jednym słowie, sam grzech naokoło nas. Ale kiedy zobaczymy właśnie ten świat, to widzimy, że, znaczy mówimy o ludziach w tym świecie, że są wspaniale dostosowani do życia właśnie w tym świecie. Wiecie, Darwin mówił o tym, że jak obserwował jakieś tam ptaszki, takie, nie wiem jakie to były, Finkel po niemiecku, dostosowały się na jakichś tam wyspach do warunków życia, dla niego to było potwierdzenie ewolucji, to widzimy, że ludzie żyjący w świecie grzesznym są dostosowani do życia grzesznego, dopasowali się. Wiecie, jak ta mikroewolucja istnieje, wiemy, nie, że się dopasowują zwierzęta do terenów, w których żyją. I tak samo i ludzie w świecie są dopasowani do tego, żeby przyjmować pożywienie te, które jest oferowane w świecie. Grzech w telewizji, nie, grzech w życiu codziennym, nie, bo to są dostosowani do tego, aby odżywiać się tym pokarmem. Żeby jakiś adekwatny przykład tego podać, niektórzy z was może pamiętają z historii, kiedy była w latach 80. wojna w Afganistanie, ta pierwsza. Nie? Kiedy to właśnie potężna armia rosyjska wmaszerowała do Afganistanu i nie dała sobie rady z Afgańczykami, z mujahedinami. Jednym z powodów był taki, że mujahedini, właśnie ci Afgańczycy byli dostosowani do terenów, w których mieszkali. Znali się na swoich górach, znali się na tych terenach. Wiedzieli właśnie, gdzie są, po prostu byli u siebie, walczyli u siebie. Ruski jakąkolwiek wielką militarną potęgę mieli, nie dali sobie z nimi rady. Pomijając też to, że mujahedini byli sponsorowani też przez Stany Zjednoczone. Rosja, taka, pomimo że taka potężna armia, nie dała sobie rady na terenie wroga. Znamy też z historii tylko, jak kiedyś przebiegały walki, kiedyś przebiegały wojny. Wiecie, że kiedyś wojny przebiegały nie tak jak dzisiaj, że się z daleka wciska na joystick, gdzieś tam bomba, rakieta startuje i leci kilkadziesiąt kilometrów. Nawet wroga wcale nie widać, jest jak gra komputerowa. Kiedyś wojny były takie właśnie, że ludzie, no, wrogowie twarzą w twarz walczyli się ze sobą. I wtedy wojna nie miała w sobie nic romantycznego. Nic takiego, co człowiek mogłoby ciągnąć, coś pięknego, jak wiecie, wojna, coś wspaniałego, nie? Gdzieś tam możesz być wielkim żołnierzem, karierę zrobić. Byłeś wtedy w wojsku, byłeś, szło na miecze, szło na topory, na siekiery. Nie? I tylko co było widać, to jest to, że zmasakrowane ciała, przelanie krwi, tylko takie tego zniszczenie było widać. Ale było to widać właśnie... Kiedy właśnie było, walka właśnie była twarzą w twarz. Jak jest jeszcze plus tego, to zaraz dojdziemy do czego zmierzam też. Kiedy przypomnijcie sobie zajęcie Krym, tej wyspy, półwyspu Krym. Pamiętacie, że tam było, że jakieś tam nagle wylądowały jakieś tam wojska i nie było wiadomo, kto to jest oficjalnie. Oficjalnie nikt nie wiedział, kto to jest. Nie można było zidentyfikować, do kogo one należą. Politycznie wszyscy wiedzieli, do kogo należą, nie? Co to są za wojska, ale nie były do zidentyfikowania tak bezpośrednio. I kiedy my właśnie jako Kościół znajdujemy się na terenie świata, znajdujemy się na terenie wroga, jesteśmy na polu bitwy, gdzie chodzi też o nasze dusze, gdzie chodzi o nasze przeżycie. Gdzie jest czasami bardzo łatwo zidentyfikować wroga, którego bezpośrednio widać. Gdyby ta armia, która weszła na półwysep Krym, była oficjalnie swoje mundury ubrane, wszyscy by wiedzieli, ale nie wiadomo, co to był za wróg. Dzisiaj też ten wróg, z którym walczy Kościół też i Boży, też i przybiera różne formy walki. Nie używa już rzeczy, które są tak bardzo oczywiste, właśnie żeby zwieść ludzi, tylko coraz bardziej podstępne. Nie, tak jak w świecie mamy na to, żeby zniszczyć narody, żeby zniszczyć społeczeństwa, są zamachy terrorystyczne. Ostatnio słyszałem też w radiu, jak opowiadali się po tym, jak ten jeden Polak zginął z zeszłego roku w Berlinie, co ten terrorysta ciężarówkę porwał. Nie, pierwszą ofiarą właśnie był Polak. To burmistrz tego miasta wypowiadał się, że terroryzm osiągnął Polskę. Że on jest pierwszą ofiarą terroryzmu muzułmańskiego w Polsce. I teraz nie mamy poczucia bezpieczeństwa w Polsce już. Nie możemy być bezpieczni, bo terroryzm się rozwija też i coraz bardziej. W Europę wchodzi i do nas też się wyjdzie. Wiemy, jak działa propaganda. W propagandzie można albo ludzi zastraszyć, nie? Wszędzie mówić, wszędzie zamachy, wszyscy muzułmanie, co przyjechali, wszyscy potencjalni zamachowcy, terroryści. Lub można po prostu też i społeczeństwo uśpić w jakiś tam sposób, ululać na całego. Nie, także są różne sposoby prowadzenia też i walki. Także my jako wierzący znajdujemy się jako Kościół na świecie, gdzie czasami walka nie jest taka prosta, bo nie jest łatwo zobaczyć, kto jest wrogiem, gdzie wróg wkrada się w nasze życie, do czego dopuszczamy. Otworzyć ze mną, jeśli chcecie, list do Rzymian, 13 rozdział, wersety 9 do 14. Lub może od 8 wersetu, od 8. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał. Znalazłem inne tłumaczenie, które mówi, nie będziesz mordował, tylko jedno takie znalazłem. Nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. A czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Jako Kościół znajdujemy się właśnie na terenie wroga. Nie wiem, czy słyszał z Was ktoś kiedyś o takim sporcie, może by to nazwać, o nurkowaniu systemem apno. Apno to jest z greckiego, znaczy wstrzymanie oddechu. Otóż rekord świata, byłem zszokowany, czytałem, mężczyzna zanurkował na głębokość bez butli tlenowej, bez niczego, 244 metry. Rekord wstrzymania oddechu 11 minut i 35 sekund. Tak, istnieje rekord wstrzymania oddechu lub nurkowania. Kobiet troszeczkę mniej, ale dla człowieka na razie jest taki rekord. 11,5 minuty bez oddychania i 244 metry. Musimy wiedzieć, że co 10 metrów w wodzie jest coraz większe ciśnienie. Przy 244 metrach jest atmosfera 24 bar. To jest niesamowite dla nas do pojęcia. Nie, prawie że niemożliwe do wytrzymania, a jednak ludzie tyle wytrzymują. I ludzie, którzy tym się fascynują, którzy to wszystko robią, starają się coraz bardziej pobijać rekordy, coraz głębiej nurkować, coraz dłużej wstrzymywać oddech. Mistrzami świata w trzymaniu oddechu i wpływaniu pod wodą bez wzdychania jest Polak aktualnie. Przepłynie 300 metrów bez oddychania pod wodą. I ludzie są zafascynowani właśnie coraz większą głębiną, coraz większej, bardziej pobijanie zdolności ciała. Był jeden taki człowiek, to właśnie ten rekordzista świata, ten właśnie co głębiny, jest to Austriak, Herbert Nitsch się nazywa, który właśnie osiągnął te 244 metry i wynurkował i żyje do dzisiaj. Ale nie potrafią sobie ludzie wytłumaczyć, dlaczego jest przy zagłębieniu 100 metrów miał jakiś taki tak zwany blackout. I do dzisiaj żyje z konsekwencjami tego zanurzenia, że nie potrafi się wymawiać, słowa zapomina. Nikogo, kogo przedtem znał, nie pamięta. Nie może za szybko chodzić, wszystko tak w zwolnionym tempie jest. Po prostu nie potrafi zdrowo funkcjonować. Przez to, że chciał zobaczyć, jakie są możliwości ciała człowieka, jak głęboko może w ciemności zanurkować. Bo wiemy, że przy takich głębinach to już jest całkowicie kompletna ciemnia. Tam żadne światło tam nie dochodzi. Jest to ogólnie, widzimy na świecie, że ludzie są coraz bardziej zafascynowani właśnie w sportach ekstremalnych, czy też na kwestii, też i na poziomie też jakimś tam duchowym, coraz większe jakieś takie przeżycia też ekstremalne. Jakie są ludzie, którzy z zachodu, którzy gnają za różnymi guru z Indii. Większe jakieś tam przeżycia ekstremalne, okultystyczne. Wiemy, że kiedy ktokolwiek oglądał filmy właśnie o głębinach morskich, że nawet na takich głębinach jest życie. Tylko, że to życie dostosowane do życia w tych głębinach, przy tym ciśnieniu i przy tej ciemności. Pytanie jest teraz, kochani, dla nas, jeśli kiedy czytaliśmy to właśnie ten fragment, 12 werset mówi: noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Jak wygląda, kochani, z nami, z walką z wrogiem na terenie wroga? Nie, czy zawsze poznajemy, co jest naszym wrogiem? Nie, czasami jest może niełatwo go, tak jak mówiłem wstępnie, nie zidentyfikować, kto jest wrogiem, bo jest coraz bardziej subtelny. Znamy przykazania, których czytamy na górze, na tablicach, które przyniósł Mojżesz. Nie kradnij, nie morduj. Nie, to są takie rzeczy niby takie oczywiste. Nie, albo jakieś tam hulanki seksualne, nie, rozwiązłość seksualna, pijaństwo. Jest to taki wróg, który jest oczywisty w naszym życiu. Jest to taki wróg umundurowany, którego widzimy i w tym miejscu Bóg już, przepraszam, szatan nie musi w ogóle być podstępny do nas. Nie musi w ogóle podstępnie coś tam nas kusić, żeby ukraść, żeby żyć, zdradzać żony nasze, żeby takie rzeczy, wiecie, oczywiste, które są. Nie, ale są coraz bardziej używa rzeczy, które są nie tak oczywiste, żeby zwieść Kościół Boży. Nie, używają rzeczy bardziej podstępnych. Dlaczego też mówiłem o tych nurkach wstrzymywania oddecha, właśnie tym apny? Bo to są ludzie, którzy, jako taki obraz dla nas, którzy patrzą, jak daleko mogą wejść w ciemność, jak daleko mogą się zanurzyć i wyjść z powrotem i jakby nic nie miało żadnych konsekwencji dla ich życia. Jak daleko może wstrzymać oddech, coś naturalnego dla człowieka, żeby zanurkować, zagłębić się w ciemności? Jest taka jedna pieśń, którą też czasami kiedyś śpiewaliśmy: powietrze moim jest, o tym, że Bóg jest naszym powietrzem, jest tlenem dla nas, jest tym, co potrzebujemy do życia. I czy może nie jest, kochani, czasami tak z nami, że my nie patrzymy, jak daleko mogę nabrać tego tlenu, bo ci zawodnicy, co to uprawiają, oni mają specjalne techniki, żeby jak najwięcej tlenu nabrać, żeby wytrzymało na te 11 minut, żeby wytrzymało te głębiny. I sprawdzają, jak daleko w ciemność mogą wejść. Czy może to się z nami jest tak, że czasami się tylko tak nawdychamy od czasu do czasu i próbujemy, jak daleko w świecie możemy chodzić bez naszego Pana. Jak daleko możemy wejść w ciemności. Ile możemy wytrzymać. Pobijamy własne rekordy. Nie mając może dniami społeczności z Panem. Może nie mamy tygodniami społeczności z Panem. Bo mówimy sobie, starczy mi tego tlenu, jestem nasączony. Ale jednak, kiedy właśnie mówiłem wam o tym Austriaku, ten Herbert Nietzsche właśnie, który pobił właśnie rekord świata i nie wyszło mu to na toku dobremu. Jedyne, co teraz ma, to jest może rekord, kartka, która wisi może mu nad łóżkiem, że osiągnął rekord świata, ale musi żyć z konsekwencjami tego, że zanurzył się tak głęboko w ciemności. Że, kochani, czasami jest też tak, kiedy jeśli my zanurzymy się za daleko w ciemności, oddalimy się od naszego Pana, za wiele rzeczy dopuścimy w naszym życiu, dopuścimy do tego, żeby nie było tego tlenu Bożego, tego, co potrzebuje naszego Pana, żeby nie będzie w naszym życiu, będzie miało to konsekwencje na nasze życie. Mówiliśmy na wstępie przedtem, że Pan potrafi uleczyć z każdej choroby. Jeśli w pokucie i w uniżeniu przyjdziemy do naszego Pana, to Pan jest w stanie przebaczyć każdy grzech. Ale, kochani, to nas nie daje właśnie na prawo, abyśmy zagłębiali się w ciemności. Abyśmy coraz bardziej odchodzili od Pana. Coraz bardziej zagłębiali się w ten świat, dopasowując się do tego świata. Rzeczy oczywiste w naszym życiu są, kiedy spotykamy się, rozmawiamy o rozpuście, jaka jest w świecie. Nie? Rozmawiamy o tym, jak świat coraz bardziej w czym się pogrąża. W większości z nas nie mamy z tym żadnego, ani pociągu do tego nie mamy, ani nie mamy ani z tym problemu, ani bez tego problemu. Nie mam do tego żadnego pociągu. Ale widzimy w kościołach tak zwanych chrześcijańskich wielu, że jest coraz większa koncentracja na człowieku, na jego potrzebach. Dlatego mamy wiele kościołów, które powstają, wiele takie mega kościoły, gdzie chodzi o tym, jaki biedny jest człowiek, trzeba się zająć coraz bardziej człowiekiem, trzeba dostosować się do jego potrzeb. I takie subtelnie wkrada się świat w Kościół. Niekiedyś jeden brat już nieżyjący, David Wilkerson, mówi na jednym kazaniu, że zamiast Kościół mieć coraz większy wpływ na otoczenie, to świat ma coraz większy wpływ na Kościół. Może właśnie dlatego, bo Kościół coraz mniej jest w stanie zidentyfikować wroga. Coraz mniej zajmuje się tym, że to może być wysłannik szatana, to może być, że tak powiem w cudzysłowie, specjalny agent diabła. To może być taki pojedynczy terrorysta, który chce zniszczyć twoje życie. Taki duchowy terrorysta, który chce wnieść zamieszanie w twoje życie, zniszczyć coś. Wiecie, kiedy armia stanie na granicy jakiegoś kraju i napadnie na kraj, widać armię. Jest niemożliwe, żeby jej nie widać. Ale terroryści dlatego odnoszą sukcesy, bo ich nie widać, że są terrorystami. Niekiedy, kiedy terrorysta stanie na rynku jakiś tam, albo w Izraelu wsiądzie do autobusu, nikt nie wie, że to jest terrorysta i że ma bomby wokół siebie. A jednak nie ma, jednak zapala i masa ludzi ginie. Abyśmy, kochani, my nie byli uśpieni na to, aby nie identyfikować wroga w naszym życiu, tego, co się wkrada w nasze życie. Aby nas nie pociągało coraz bardziej zagłębianie się w ten świat i zobaczyć, jak daleko mogę wytrzymać, na ile mogę sobie pozwolić, jak daleko mam wystarczająco Pana w sobie, że mogę sobie sięgać głęboko w świat, jak ci nurkowie. Mam dosyć tlenu, dlatego mogę w głębie iść. Że nie myślmy, kochani, że my się natakujemy się Jezusa, natakujemy się Pana dzisiaj na spotkaniu, na wtorkowym spotkaniu. Niekiedy jako społeczność się gromadzimy i wtedy możemy hulać sobie w świecie resztę. Bo mamy dosyć, ten tlen w sobie jeszcze mamy. Tak jak Bóg naturalnie stworzy człowieka, żeby człowiek oddychał i potrzebuje człowiek tlenu. Człowiek potrzebuje Boga. Każdy człowiek potrzebuje Boga. Dlatego widzimy na przestrzeni całej historii, że wszędzie ludzi ciągnęło do Boga. Ludzie sobie różnie go kształtowali. Ale to pragnienie Boga w człowieku jest włożone przez Boga. I Bóg chce włożyć każdego człowieka, każdego nowonarodzonego człowieka, pragnienie właśnie Jego, osoby Jezusa Chrystusa. Nie walczmy, kochani, z tym pragnieniem, myśląc, że starczy na tego dzisiaj. Starczy tego, co mam dzisiaj, do następnego spotkania wytrzymam, bo jestem wystarczająco wytrenowany, jestem wystarczająco wyćwiczony, aby dłużej żyć bez Pana. Nie potrzebuję społeczności, nie potrzebuję społeczności indywidualnej z Panem, bo jestem wyćwiczony, aby żyć dłużej, głębiej się zanurzać w świat i sportem się wynurzyć bez konsekwencji. Tak jak na tych głębinach, w morzach, są organizmy, które są przyzwyczajone do życia w ciemności. Tak, my nie jesteśmy, kochani, stworzeni do tego właśnie, aby żyć w takiej ciemności. Jak tutaj czytaliśmy też, obleczmy się zbroją światłości, mówi werset 12. Nie, tak, my jesteśmy do tego, aby żyć w światłości, bo Pan jest światłem. I dla mnie właśnie to przemawiające takie było, kiedy czytałem całkowicie z innego kontekstu ten artykuł o tych nurkach apny, jak daleko posuwają się, żeby wytestować swoje własne granice. I żeby takie coś właśnie nie miało w życiu właśnie naszym, żebyśmy my testowali, jak daleko są nasze granice, aby nadal zostać przy Panu. Tak jakby granica między nami a Panem była taka elastyczna, taka, możemy ją wyciągać, coraz bardziej ją rozciągać. Że możemy robić, co chcemy, póki się nie zerwiemy, póki jeszcze troszeczkę tego tlenu w nas jest. U tego jednego człowieka, o którym wam mówiłem, to są bardzo widoczne konsekwencje w jego ciele. Ogólnie w tym sporcie jeszcze wiele konsekwencji nie ma zbadanych, bo jest to, nie ma dużo ludzi, którzy przeżyło wielkie głębiny. Bardzo dużo z nich umiera, tonie. Istnieje coś takiego nawet w tym nurkowaniu głębinowym, nie mogę po polsku znaleźć słowa przetłumaczenia, tak zwany Tiefenrausch. Nie, to jest coś takiego, że jest fascynacja tej głębi, tej ciemności. Że ludzie są tak, jakby byli pod narkotykiem. Po prostu są zagłębieni w tym i coś w ich ciele jest wyzwolone, pobudzone i czują się w tym dobrze. Żeby, kochani, tak nie było, że kiedy my zagłębimy się w ciemności, aby nas kiedyś nie zaskoczyła ten Tiefenrausch, właśnie taka ta fascynacja ciemności. Żeby nas nie zaskoczyło to pragnienie właśnie bycia w tej życia, w tej ciemności, życia w oddaleniu od Pana, od tego, który daje ten tlen, lub który jest ten tlenem dla nas. Potrzebujemy, kochani, siebie nawzajem. Potrzebujemy Kościoła, w którym my jesteśmy. Nie potrzebujemy społeczności codziennej z Panem. Nie ćwiczmy się w nurkowaniu w ciemności bez Pana. Nie próbujmy, jakie dalekie są nasze granice, ile wytrzymamy w świecie, w ciemności. Nie ćwiczmy się w tym właśnie, jak daleko mogę się posunąć, aby nadal mi Pana starczyło. Bo może być, że nas to zawiedzie. Tak jak właśnie mówię, wiele ludzi, przynajmniej w tym sporcie, ginie właśnie z tego powodu. Ci, którzy ekstremalnie ten sport uprawiają, jest mało tych, którzy to przeżywają. Jest mało takich, którzy znając Pana, którzy zanurzają się z powrotem w świat, że jest łatwo znowu wrócić do Pana bez konsekwencji. Żeby wrócić do Pana bez...
Nie jest łatwo
wrócić do Pana. Czasami może tak być, że coś tam umrze w Tobie, kiedy jesteś w tej głębinie. Mówiąc w języku biblijnym, zatwardzi się Twoje serce i wynurzysz się niby, ale nie jesteś już tą samą osobą. Także moim takim życzeniem też byłoby dla mnie i też i dla Was wszystkich, abyśmy nie testowali właśnie tego wszystkiego, co nas świat daje. Abyśmy obserwowali świat wyraźnie, w którym się poruszali. Abyśmy identyfikowali wroga, który się porusza wśród nas. Abyśmy nie przyjmowali rzeczy, które świat nam daje jako coś normalnego, coś dobrego. Pytajmy się we wszystkim o wolę Pana. Czy jest to dobre w moim życiu? Czy jest to dobre dla mnie, dla mojej żony, dla mojej rodziny, dla społeczności? Dlatego niektóre rzeczy wyglądają niewinnie, a jednak niewinne nie są. Najbardziej podejrzane są te rzeczy, które właśnie tak niewinnie wyglądają. Jakbym moim Amelce w lesie nie mówił, że ten czerwony grzybek, ten piękny czerwony grzybek z tymi białymi punkcikami, to przecież w każdej bajce, jak jest rysowany grzybek, to są te grzybki rysowane. No wygląda przecież pozornie, no pięknie wygląda ten grzybek, nie? On przeładnie, jak jeszcze nie jest zjedzony przez muchy, to on ładnie wygląda. To pozornie wygląda ładnie, a jednak jest trujący. Wiele rzeczy, które wyglądają pozornie dobrze, okazują się trucizną. Dlatego, kochani, nie dopuśćmy, aby cokolwiek, co wygląda pozornie, nie zapraszajmy tego do naszego domu, nie zapraszajmy tego do naszego serca, bo coś wygląda pozornie dobrze. Tylko pytałem się Pana właśnie, czy Panie, czy to jest od Ciebie, czy to jest dobre, czy to jest dobre w Twoich oczach, co przyjmuję do mojego życia. Bądźmy czujni w tym. Nie kuśmy Pana, proszę.
Jego łaski nie testujmy.
Tak, nie testujmy tak Jego łaski, jak daleko mogę od niej się oddalić. Amen.
Amen.